O Pawle Romańczuku sporo można przeczytać w internecie, ale pewien aspekt jego poczynań zdaje się być w tych opisach, recenzjach i wywiadach pomijany, nieobecny. Chodzi o metodyczność, z jaką wrocławski artysta od dobrych kilku lat prowadzi projekt Małe Instrumenty. Metodyczność, która w ogóle cechuje jego działania muzyczne, wydawnicze, edukacyjne, konstruktorskie i kolekcjonerskie. Sporo tego. Wybrałem się do pracowni artysty, w której on tworzy i w której zgromadził zbiory ponad 500 instrumentów, m.in. grających zabawek, rozmaitych urządzeń oraz tzw. toy piano, aby poznać kontekst jego twórczych poczynań. Paweł Romańczuk jest postacią ze wszechmiar nietuzinkową, tak jak nietuzinkowe są instrumenty jego autorstwa, więc rozmowa z nim powinna zainteresować tych, których ciekawi to, jak inni artyści wypracowują metody działania i poruszają się po rzeczywistości, realizując swoje cele. To, co mówi Paweł i w jaki sposób, jest konkretne, rzeczowe. Może posłużyć jako wskazówka albo sugestia, wedle waszego uznania. Zapraszam do słuchania rozmowy z ciekawym człowiekiem w ciekawych czasach. Nastawcie uszu. Zacząłbym od pytania, które pewnie cię zaskoczy.
Wal śmiało.
Czy tobie zdarza się śnić muzykę, albo też kolejna wariacja tego pytania o szczegóły marzeń sennych, czy śnią ci się instrumenty?
No więc widzisz, dotykasz takiego od razu na dzień dobry pytania, który ma w sobie bardzo trudną odpowiedź, bo mi się prawie nic nie śni, albo prawie nic nie pamiętam, bo albo mam taki twardy sen, albo nie wiem, mam jakąś taką konstrukcję mózgową, że nie zapamiętuję tego. Na pewno coś tam mi się śni, ale bardzo rzadko pamiętam. Myślę, że tak raz do dwóch razy w roku w ogóle pamiętam. I pamiętam na pewno, że śnił mi się kiedyś jeden instrument, jak zostałem oszukany. To było dla mnie takie potworne, bo męczyłem się na poziomie koszmaru sennego.
Przeżywałeś sytuację?
No wiesz, to było straszne, bo pojawił się najmniejszy wibrafon świata, Galanti włoski, firmy Galanti, taki dwuoktawowy. Normalnie, wiesz, wartościowa sprawa, kilka tysięcy złotych, a pojawił się w Polsce za kwotę tam 1400 zł. Bo ktoś, kto go sprzedawał, najwyraźniej albo nie zbadał rynku, albo i okazało się, że to sprzedawał mój znajomy. Taki znajomy, powiedzmy, nie najbliższy, ale taki człowiek, któremu wiele razy pomogłem, co jest ciekawe. No i on mnie oszukał. Czyli formalnie byliśmy umówieni, że ja ten instrument od niego kupuję, a on po prostu sprzedał go komuś innemu w trakcie, kiedy ja do niego jechałem. W ogóle zachował się tak źle, że ja później nie mogłem tego przeboleć tak psychicznie, bo już wiesz, no nastawiłem się, że posiadać najmniejszy wibrafon świata w małych instrumentach, no to będzie oczywiście cudo. No i wiesz, i nie udało mi się tego instrumentu od niego kupić i to przeżyłem bardzo. Śniło mi się to właśnie w nocy, że on mnie tak oszukuje i że to jest takie straszne. No ale ostatecznie po iluś tam latach od tego tragicznego wydarzenia w końcu sobie kupiłem. I teraz mi się nie śni.
Historia z optymistycznym zakończeniem.
Dziękujemy, do widzenia.
Ale twoja reakcja też sugeruje jakby trop, którym warto podążać, myśląc o tym, co tobą powoduje, że masz tak bogatą kolekcję instrumentów. Bo pewnie za każdym tym instrumentem kryje się jakaś historia, sposób, w jaki do niego dotarłeś.
Dla kogoś, kto mnie nie zna, to może to jest jakieś zastanawiające, ale generalnie ta działalność muzyczna, którą się zajmuję od lat 10 czy 11, ona polega trochę na tym, że ja buduję taką wyimaginowaną orkiestrę brzmień nietypowych. Nie? I jeśli na przykład myślimy o orkiestrze symfonicznej, w której gra powiedzmy nie wiem, 80 albo 100 muzyków, no to nikogo nie dziwi, że tam jest w tym budynku jest na próbie 100 ileś tam instrumentów, a może być znacznie więcej, zależy jaka jest obsada. Natomiast w tym przypadku, kiedy robi to jedna osoba, no to jest to takie zaskakujące. Nie? Gdyby razem ze mną pracowało jeszcze kilkadziesiąt osób, to może by takie nie było, no ale trudno jest znaleźć taką samą osobę, która ma takie same myślenie o muzyce. Nie? I właściwie kiedyś wydawało mi się, że to się uda za pomocą zespołu Małe Instrumenty. No później się oczywiście okazało, że nie, ale udało mi się tą formułę jednak za pomocą składu wieloosobowego zrealizować. Natomiast taką pasją instrumentalną i takim punktem widzenia, żeby poszukiwać jakiegoś nietypowego instrumentu, jakiegoś innego brzmienia, jakiegoś niespotykanego, nietradycyjnego, nie takiego, dzięki któremu jesteśmy w stanie słyszeć muzykę już gotową, tylko właśnie jakąś wykreować, jakąś nową. No to jest właśnie taka idea fix. No i ona powoduje, że jak się angażuje w te prace, no to ostatecznie tak się to kończy, że po iluś latach jest to taki spory zasób parku narzędziowego do produkcji tej muzyki, a tym bardziej, że okazuje się, że w tych instrumentach też znajduje się, tak jak wspomniałeś, trochę historii ciekawej, bo jeśli szukamy tych nietypowych rozwiązań, no to z reguły nie w latach, powiedzmy, ostatnich 20, tylko raczej tak z 50 lat do tyłu przynajmniej. Mhm. Dlatego, że współcześnie instrumenty nie są aż tak kreatywnym polem rozwoju, jak kiedyś były. Mhm. Teraz mamy bardziej źródła cyfrowe, symulacje elektroniczne, natomiast obiekty takie fizyczne, mechaniczne, które dostarczały jakichś kreatywnych odkryć, to jest po prostu no, tak do lat 70. może powstawały takie instrumenty. I w związku z tym myślę, że te instrumenty siłą rzeczy mają jakąś historię, no bo jeśli je znajdujemy, one już mają taki swój życiorys 50-letni, no to najczęściej dotyczy ich już jakaś historia. No a okazuje się, że badanie tej historii obecności instrumentów w życiu człowieka i w ogóle znaczenia instrumentów, znaczenia ich nie tylko możliwości dźwiękowych, ale też odpowiadaniu na potrzeby jakościowe ludzi w różnych okresach, no poznajemy bardzo ciekawą kulturę w szerszym znaczeniu niż tylko sama muzyka, która powstaje za pomocą tych instrumentów. I okazało się, że stała się ta platforma dla mnie coraz szersza i wciąż się poszerza. Nie? Czyli i trochę badamy za pomocą tych instrumentów kulturę taką dźwiękową, ale też mogłem dzięki temu napisać jakieś książki, poznać nowych ludzi i jeszcze rozwijać dalsze przygody.
W przypadku orkiestry jest mowa o organizacji, o pewnym modelu. Tam wszystko jest ładnie, dobrze poukładane. Takie mam wyobrażenie. Ty natomiast z kolei mocno eksperymentujesz, bo przecież chyba są takie instrumenty, które gdzieś zobaczyłeś, a nigdy ich nie usłyszałeś i wiedziałeś, że jakichś względów musisz je mieć u siebie.
Ten eksperyment oczywiście jest taki wpisany w tą działalność, no bo jak się posługujesz nietypowymi obiektami, to tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, dopóki ich nie okiełznasz, to nie wiadomo, jakiego rodzaju jakości ci dostarczą, jakiego rodzaju problemy się z tym wiążą. No i poza tym, że to są obiekty, które już mają swoje lata, no to one się też psują, zużywają w sposób taki naturalny. I cała ta działalność no jest takim trochę wielkim eksperymentem. I wydaje mi się, że oczywiście no, orkiestra symfoniczna taka no, post-wagnerowska, no to ona nie wnosi niczego nowego, ale też współcześnie orkiestry są wyposażane bardzo często w instrumenty, które znajdują się chociażby w tej pracowni mojej i widzę wiele takich wspólnych czynników. Przede wszystkim może nie pracujemy w składzie stuosobowym, ale pracujemy w różnych 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-osobowych grupach. No i w każdej takiej grupie też musi być jakiś porządek. Może nie potrzebujemy za każdym razem dyrygenta, ale potrzebujemy jakiś porządek zorganizowania przestrzeni, porządek prowadzenia prób, dobór materiału muzycznego, przygotowanie tego materiału, przygotowanie scenariuszy, nut. No różne rzeczy się dzieją, które ostatecznie przekładają się na taką pewną formułę działania zespołu muzycznego, nie tak znowu odległą od tych działań orkiestrowych.
Drugi wątek, do którego chciałbym powrócić, a gdzieś przemknął, dotyczy gromadzenia tych rzeczy, które mają swoją wagę, czy są sprzed dobrych paru dekad. Nie jest przypadkiem tak, że tworzysz coś takiego, co ma charakter Arki Noego?
Czy to może mieć taki charakter? No jeśli dobrze kojarzę, to Arka Noego miała być pewnym takim azylem do kolejnego świata po wielkim potopie.
No bo teraz mamy potop. Wyzbywamy się umiejętności tworzenia instrumentów. Mamy ten dźwięk, o którym wspomniałeś, cyfrowy, którego w rzeczywistości nie ma, bo jest sztucznie generowany. Tracimy umiejętność posługiwania się różnymi przedmiotami. To mamy do czynienia z jakimś potopem, nie? I problemem.
No pewnie, że tak. Tutaj to się należy zgodzić, bo cała ta działalność nie tylko od strony artystycznej, ale takiej strony edukacyjnej rozwija się w taką stronę, że no powoli przyjmujemy taki stosunek do rzeczywistości, że staramy się reedukować generacje starsze, a edukować generacje młodsze w dziedzinie otaczającego nas świata. To znaczy nie tylko w kontekście kunsztu, umiejętności manualnej gry na instrumencie, która oczywiście jest przedmiotem ćwiczenia wieloletniego osób, które chodzą do szkoły muzycznej i to szczęśliwie się cały czas odbywa. Natomiast szkoły czy poza szkołą oczywiście, natomiast bardziej mam na myśli coś takiego, że ludzie zaczynają trochę, czy przestają wiedzieć, albo nigdy się nie dowiadują, na jakim świecie żyją, w tym sensie takim realnym, materialnym. I to jest dosyć ciekawe, że mam okazję spotykać się z osobami młodymi, które już nie wyobrażają sobie życia bez telefonu, bez baterii. Jakby dla nich to są rzeczy takie oczywiste, że to jest. Że jest internet, że jest komunikacja taka wielotorowa, ale nie zastanawiają się tak naprawdę, co się dzieje, jak się wyładuje bateria, co zrobią ze swoim życiem. I jak się spotykam w tej pracowni, to bardzo często ja im pokazuję tą moc akustyczną, tą naturalną cechę zjawisk fizycznych, że powstaje dźwięk bez użycia prądu na przykład. I oni zachowują się w taki sposób, wiesz, trochę jakby doświadczali jakiejś magii. Naprawdę. I nawet potrafią się przestraszyć jakiegoś obiektu, dlatego że wydaje dźwięki, a nie widzą miejsca na baterię. To są już tego typu reakcje i wydaje mi się, że to jest cenne zabieranie na pokład tej Arki Noego, która płynie oczywiście wstecz, niezgodnie z prądem naszych czasów, zabieranie takich przedmiotów, dzięki którym ci ludzie dalej będą mieli jakąś łączność ze światem materialnym, bo często to podkreślam, że człowiek w tym sensie nie zmienił się od tysięcy lat. Mamy dalej ucho, które jest wyposażone w umiejętność słyszenia dźwięku akustycznego i na razie się nie zapowiada, że to się zmieni, więc no taka świadomość, że żyjemy jednak w świecie, którym rządzą jakieś zasady fizyki, że jest jakaś akustyka, że są jakieś fale dźwiękowe, które nas otaczają, że są jakieś źródła dźwięku, które też nas otaczają, tylko trzeba się z nimi jakoś dogadać, trzeba je zrozumieć, no to wszystko wydaje mi się jest bardzo istotne, żeby ci ludzie, szczególnie ci ludzie młodzi, którzy nie mają możliwości doświadczania tego typu zjawisk, żeby oni po prostu rozumieli z tego świata naszego trochę więcej, bo obawiam się, że jak będą siedzieli tylko ze smartfonem czy z nosem w smartfonie, to tak naprawdę ta wiedza będzie jeszcze mniejsza. Będziemy coraz mniej wiedzieli o tym świecie rzeczywistym. Oczywiście no można zawsze powiedzieć, przecież można przeczytać coś tam na Wikipedii. No jasne, ale ja wychodzę z założenia takiego, że jak się pewnych rzeczy nie doświadczy, to takie uczenie się układu krwionośnego żaby ostatecznie ma z książki papierowej, ma oczywiście sens ograniczony. Wiemy też trochę już o mózgu, że uczy się najlepiej w sytuacjach emocjonalnych. Czyli wyobrażam też sobie i czasem rozmawiam z różnymi osobami z naszego miasta, że tak naprawdę może warto by było przygotować jakąś edukację alternatywną dla młodych ludzi, dzięki którym oni by doświadczali tego fenomenu, jak powstaje dźwięk, co na niego wpływa, dlaczego on ma wciąż taki potencjał akustyczny, niezależny od prądu. Wydaje mi się, że ma to jakiś sens. Oczywiście nie chcę uderzać w jakieś wielkie takie dzwony pod tytułem, że no co by się stało, gdyby na przykład cała cywilizacja upadła, no to co będziemy potrafili zrobić na dzień następny. Nie chcę tutaj straszyć jakąś wizją Robinsona Crusoe, który na wyspie musi sobie potrafić zbudować jakiś instrument, no ale na przykład widzicie, jest tutaj taki arkusz blachy, to ja bym chciał, żeby każdy człowiek no, raz przynajmniej w życiu doświadczył czegoś takiego, że jak taki arkusz wisi i się w niego uderzy, no to on wydaje taki dźwięk. Nie? A to jest po prostu zwykły arkusz blachy i nie jest to żaden instrument muzyczny, ale ma takie właściwości akustyczne, że wszyscy powinni moim zdaniem to rozumieć, że nie znaczy, że grać na instrumentach, że je budować, tylko przynajmniej mieć świadomość, że na przykład śmietnik metalowy, kubeł na śmieci, który się znajduje właściwie na każdej ulicy we Wrocławiu, ma takie możliwości rezonansowe, że potrafi brzmieć jak... Wiolonczela. Taki rejestr kontrabasu bardziej, nie? Mhm. Ale właśnie no to jest rezonans pochodzący z takiego kubła na śmieci. Nie? To jest dla mnie coś cennego, żeby ludzie rozumieli, że chodząc po ulicy mają wokół siebie tego typu cenne nabytki, cenne obiekty.
Obiekty. Jak idziesz ulicą, to rozglądając się widzisz potencjalne lub faktycznie funkcjonujące instrumenty?
Powiem ci znacznie gorszą rzecz. Moją obsesją są śmietniki, bo mamy teraz sezon remontowy, są wakacje i jak sobie przejdziesz po ulicy, to praktycznie na każdej ulicy, na każdym rogu stoi wielki kontener, taki metalowy, do którego ludzie wrzucają różne rzeczy w czasie remontu, uznają za niepotrzebne i wyrzucają je na śmieci. To jest największe bogactwo w ogóle tego, co nas tutaj otacza, bo ludzie wyrzucają teraz wszystko, totalnie wszystko i to nawet nie chodzi o to, że są to rzeczy niepotrzebne, tylko że to są rzeczy już powiedzmy stare, a jeszcze zupełnie sprawne Ale już jest nowy model, nowy wzór, więc kupujemy, żeby być na czasie. Naprawdę w tych śmietnikach znajdują się rzeczy cudowne. Czasem można złapać takie elementy i to wiesz, jakieś lite drewno egzotyczne, które w ogóle kosztuje jakieś ciężkie pieniądze i jest gdzieś wykradane z Afryki, przywożone jakimiś metodami do Polski. No, a nagle się okazuje, że później taki kawał drewna ląduje na śmietniku. No, to jest w ogóle dla mnie jakaś czysta głupota, że ludzie tego nie wykorzystują. No ale oczywiście też rozumiem to, że ludzie nie mają tej świadomości i nie każdy musi być w tą stronę sfokusowany. W każdym razie ja, jak widzę, co się tam znajduje na tych śmietnikach, to bym połowę stamtąd wyniósł, bo naprawdę z tych rzeczy dałoby się zbudować no, jakieś bardzo ciekawe i meble, i jakieś obiekty takie artystyczne, wizualne, i instrumenty muzyczne. No naprawdę można by nieźle poszaleć, ale też muszę się trochę kontrolować, no bo tych obiektów jest coraz więcej. Ochota nie maleje, jest ich już dużo na tyle, że nawet duża pracownia miejska być może nie będzie w stanie ich już pomieścić. No ale liczę też na to, że ludzie, którzy będą do tej współpracy ze mną jakoś dochodzili, że oni będą też rozprzestrzeniali później tą ideę dalej i może ona będzie się lokowała w innych miejscach również.
Jak przychodzi do Ciebie pomysł na konkretny instrument? Nadajesz im nazwy?
No, nazwy jakieś muszą być dla porządku, bo na przykład wydajemy książki, w których te instrumenty się pojawiają jako obiekty, no i zakładam, że ktoś, kto je widzi, no, też potrzebuje dostać jakąś wiedzę. Oczywiście wciąż pozostając w pewnym takim żartobliwym nastroju, te instrumenty też dostają czasem takie nazwy trochę śmiesznawe. No ale ostatecznie też dlatego, że wydaje mi się, że w tak zwanej sztuce współczesnej jest za mało takiej lekkości, za mało jest radości, jest dużo takiego napięcia, dużo bardzo takiej srogiej powagi. Wydaje mi się, że jak się gra taką muzykę eksperymentalną, a jednocześnie się pokazuje jej taki trochę mniej sztywny gorset, że to nie jest taka rzecz, że już naprawdę tylko się żegnać i kłaść krzyżem, no to wtedy może ludzie do niej jakoś łatwiej lgną, czyli to, że ta działalność do nich przemawia w taki bardziej miękki sposób, powoduje, że oni jednak są w stanie na tym eksperymencie trochę dłużej się skupić. Nie? Że to nie jest taka szybka decyzja, że to nie dla nas, ponieważ jest to jakaś aparycja taka zachęcająca, no to może wtedy dzięki temu jest jakaś komunikacja większa tej muzyki. Mam takie nadzieje. Także jak się buduje na przykład taki instrument z deski sedesowej. Oczywiście chodzi przede wszystkim o to, żeby sama bryła tego obiektu była pewnym komunikatem, który do ludzi komunikuje. A ponieważ ten instrument ma, tak jak widzisz, pokrętło programatora z pralki, jedynej pralki w PRL-u, to jak widzi pokolenie nasze, to oni nie potrzebują zadawać żadnych pytań. Oni znają ten element, bo wszyscy go mieli w domu w pewnym momencie. Nie? I to jest bardzo fajne, że ci ludzie tak naprawdę zaczynają komunikować się z tą działalnością na różnym poziomie. Staje się ona dla nich przyjazna, niemal rodzinna, nazwijmy to. Natomiast wracając do twojego pytania, skąd się biorą instrumenty, czy pomysły na instrumenty? No najczęściej z przetwarzania już gotowych pomysłów, czyli na przykład, nie wiem, ktoś zbudował jakiś instrument 50 lat temu, a ty się zastanawiasz, a co by było, gdyby w tym instrumencie coś było inaczej, albo działało, nie wiem, 3 razy w prawo i 5 razy w lewo i zaczyna się poszukiwanie jakichś nowych rozwiązań, bo też nie ukrywam, że takich fizycznych obiektów dźwiękowych, źródeł dźwięku, jakie nam dostarcza nasza rzeczywistość, być może już nie ma więcej do odkrycia. Jest takie zagrożenie. Wydaje mi się, że metal, czyli ta płachta metalowa, w którą przed chwilą uderzyłem, to są 3 instrumenty wymyślone w XX wieku, które to też kilkadziesiąt lat temu, które powstały jako zupełnie nowe instrumenty, dzięki właśnie takiemu arkuszowi blachy, jako rezonatorowi dźwiękowemu, akustycznemu. Natomiast już od tamtej pory, wiesz, nie przypominam sobie, żeby dużo takich instrumentów powstało. Raczej powstają nowe wersje już tego, co mieliśmy, z jakimiś pogłębionymi możliwościami. Także być może fizyka już zdradziła nam wszystkie swoje tajemnice i może już na przykład nic nowego się w tej materii nie da odkryć, ale cały czas można myśleć wielowariantowością, czyli stwarzać takie obiekty, których jeszcze nie było, ale budowane trochę inaczej, z nowymi funkcjami, licząc na to, że jakąś nową artykulację można wprowadzić do gry na takim instrumencie. Także ciężko powiedzieć, natomiast na pewno wśród tych instrumentów, które się tutaj znajdują bardzo często, to są jakieś przypadki, to są jakieś odkrycia poszczególnych obiektów, jakichś znalezisk, że na przykład, nie wiem, kiedyś znalazłem na złomie bardzo jakąś taką nietypową serię powyginanych profili metalowych, które prawdopodobnie służyły do tego, kto się zaprojektował, żeby one trzymały jakieś wielkie takie kanały na przewody pod sufitami, ale później, nie wiem, w demontażu zostały wyrzucone na złom i się okazało, że one mają piękny rezonans wewnętrzny, własny, i kupiłem je wszystkie na tym złomie i przystosowałem je i zbudowałem taki instrument właśnie z ich użyciem, czyli tak naprawdę no nie zamierzałem, ale chodząc po takich miejscach, tych właśnie śmietnikach, można znaleźć takie rzeczy, o których istnieniu nie wiemy, bo nie są one w naszej bieżącej rzeczywistości dostępne, a nagle się okazuje, że właśnie coś takiego odkrywamy. Czy na przykład, nie wiem, to, że w pobliskim Powoli, gdzie dziewczyny gotują obiady, mogłem pozyskać 64 puszki metalowe po takich wielkich pojemnikach na pomidory. Nie? No to,
i powstała obrotowa harfa.
Tak, no to jest świetny powód dla tego, żeby zbudować instrument, który ma 64 puszki. No skąd wziąć 64 puszki tak
ale
od ręki?
Nie? Wiesz, jakie zagrożenie się z tym wiąże, z powtarzalnością tego procederu twojego? Że jak ludzie się dowiedzą szerzej, pójdzie w świat, że Paweł Romańczuk potrafi z takich różnych rzeczy okołoodpadowych zrobić różne dziwne, unikalne przedmioty, to wartość tych odpadów będzie rosła. I na samą myśl, że można z jakichś paneli coś zrobić, ktoś powie, no to nie jest warte 10 zł, tylko 1000 zł.
Wiesz, gdybyś miał rację, że ktokolwiek na to zwróci uwagę i się tym zainteresuje, to tym lepiej, bo ostatecznie przestaniemy tak duże rzeczy wyrzucać. Mm. A mamy podobno jako cywilizacja w naszym współczesnym świecie zachodnim taki problem, że mamy coraz więcej śmieci, które po prostu się nie przydają, no bo używamy jakichś przedmiotów, wyrzucamy, bo chcemy kupić nowe i koniec. Nie? I się pozbywamy tych śmieci, a one gdzieś tam ostatecznie lądują. Dlatego na przykład dużo bardzo prowadzę takich warsztatów, gdzie staram się uczyć ludzi, że na przykład z butelki plastikowej po wodzie mineralnej można zrobić kilka różnych rodzajów instrumentu i nie tylko trzeba ją od razu wyrzucić. Nie? Oczywiście to jest takie utopijne, ale jest to jakaś próba znalezienia rozwiązania, żeby może jeszcze drugie życie tych przedmiotów na chwilę ograniczyło tą podaż śmieci, bo jest ona okropna, bardzo duża. Natomiast wydaje mi się, że niektóre rzeczy są wyrzucane bezmyślnie, bo rozumiem, że butelka plastikowa nie przedstawia jakiejś wartości sama w sobie, no ale wyrzucony kawał drewna egzotycznego, to jakby, kurde, 1000 zł ktoś wyrzucił.
Bezmyślność jest elementem naszej codzienności i z tym się będziemy borykać. Im bardziej technologiczne społeczeństwo, uzależnione od technologii, tym reakcja na naturalny dźwięk może być bardziej ekstremalna. Tym samym chciałem się zapytać, że jak prezentowałeś swoje instrumenty za oceanem i opowiadałeś o swoich praktykach i technikach, to te osoby, które uczestniczyły w zajęciach z tobą, w warsztatach, to rzeczywiście były bardzo zdziwione, jakby dotykały innej trochę rzeczywistości?
No, jeśli masz na myśli rezydencję w MIT w Massachusetts, no to jest ciekawe jeszcze z jednego powodu, mianowicie takiego, że metody, którymi się posługuje w pracy, nie są jakimiś bardzo zaawansowanymi technologicznie metodami, ponieważ nie mamy ich tutaj w Polsce na takim łatwym dostępie. Nie? Ja bym oczywiście chciał pójść do Politechniki Wrocławskiej i zbudować z nimi jakąś wspaniałą konstrukcję, ale kompletnie mnie na to nie stać, więc okazuje się, że żeby zrobić coś własnoręcznie, no to trzeba zaczynać od zupełnie podstaw takich typu młotek z marketu budowlanego i dopiero budować na tym jakąś własną przyszłość techniczną. Natomiast jadąc tam do najbardziej zaawansowanej Politechniki świata, bo to właśnie ma miejsce w MIT, taka podaż innowacji i takie ssanie innowacji i takie ich wdrożenie, no było dla mnie od razu pewnym zaskoczeniem, no bo cóż z tymi metodami okazywałoby się, można by pokazywać studentom tej najbardziej zaawansowanej uczelni na świecie. No i okazuje się, że to są ludzie kreatywni, ale że oni w moim pojęciu przeskoczyli pewien odcinek, czyli najpierw wzrastali w domu rodzinnym, gdzie rodzice się nimi opiekowali, a później trafili do szkoły, w której właściwie technologia zaawansowana, sterowana komputerowo prawie wszystko robi za nich. Nie mają tego momentu w życiu, tego odcinka, na którym biorą sprawy w swoje ręce i mówią, kurde, zrobię to, potrafię.
Czy jest komputer, drukarka 3D, a nie było młotka?
Tak. Oni na przykład mieli problemy z tym, żeby zmienić wiertło w wiertarce, ale projektowali na przykład urządzenia złożone z 1000 elementów aluminiowych, które ja bym robił przez pół życia w swoim warsztacie i z efektywnością o 80% niższą. Natomiast to było takie cenne moim zdaniem dla tych ludzi, że jednak przyjechał do nich ktoś, kto im powiedział, no dobra, jesteście już tam 10 kilometrów do przodu, ale cofnijcie się 9 i zobaczcie, że nie umiecie zrobić czegoś tak prostego, co wydawałoby się banalne. Oczywiście to nie chodziło o to, żeby im powiedzieć, że wy tutaj nie rozumiecie żadnych podstaw, bo to nie na tym to polegało, ale to była jedna z takich moich obserwacji. No i oczywiście obserwacje też były takie, że no, pracując w Polsce metodami dostępnymi tak własnym sumptem, no to jednak poświęcamy, czy ja poświęciłbym życie na zrobienie tego, co oni mogą zrobić w ciągu 2 lat. I to jest na pewno takie druzgocące porównanie. Ale jakoś się temu nie poddałem i nawet jest taki pomysł, żeby może tam pojechać na cały semestr ponownie i prowadzić taką klasę dla studentów, która by się zakończyła artystyczną realizacją jakiegoś projektu dźwiękowego. Natomiast tak czy inaczej wydaje mi się, że warto w dziedzinie tej takiej super zaawansowanej technologii nie zapominać o tym, że jest ten młotek i że pewne problemy materii takiej rzeczywistej, realnej dotyczą nas cały czas, czyli nie zostawiać tylko wszystkiego w ręce komputera.
To w tej historii o tobie, gdzie jest mowa w biografii o 2 szkołach muzycznych, brakuje mi tego elementu. Kto sprawił, że sprawnie posługujesz się młotkiem, tymi wszystkimi prostymi narzędziami?
Wiesz co, nie wiem, czy ja się sprawnie tym posługuję, ale trochę to jest tak, że w dziedzinie, która jest dziedziną eksperymentalną, a wiesz, cały jakby pomysł działalności małych instrumentów nie jest czymś oczywistym, bo oczywiste to byłoby założenie zespołu rockowego z ładną wokalistką.
I wtedy opener.
Oczywiście, ale na openerze ostatecznie też zagraliśmy z małymi instrumentami.
Tak.
Chociaż właśnie to jest takie nietypowe. Natomiast jak zakładasz taką działalność, jak inwestujesz w instrumenty, które czasem są pozbawione wartości takiej finansowej, realnej, nominalnej, no to może się okazać, że jest to kompletnie bez sensu. Więc musisz się zdecydować na taki bardzo konkretny skok na głęboką wodę, że w to wchodzisz, bo nikt przed tobą wcześniej tego nie robił na tym obszarze i tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest odzew rynku, jaka jest reakcja ludzi, którzy mają z tym później styczność. Także wydaje mi się, że jak już podejmujesz takie działanie, no to już jakby musisz zapomnieć o jakichkolwiek barierach, czyli jak sobie pomyślisz, że nie wiem, chciałbyś zrobić coś, to musisz uwierzyć w to, że potrafisz to zrobić, a nawet jeśli nie potrafisz, że się nauczysz szybko, że to nie jest poza twoim zasięgiem, bo bez tego żaden eksperyment nie byłby możliwy. Gdybyśmy sobie stawiali takie bariery na samym początku, mówiąc tak, no to jest trudne i prawdopodobnie się nie uda, więc tego nie róbmy w ogóle, no to byśmy nie zrobili 80% rzeczy, a tak się okazuje, że w ramach małych instrumentów od samego początku pojawia się jakaś taka tendencja do tej samoróbczości, nie? Czyli że wydajemy sami płyty, sami je nagrywamy bardzo często, budujemy sami instrumenty, tworzymy narzędzia, które nam pozwalają dalej pracować. No, bardzo różne są jakieś takie okoliczności, w których ta wiara we własne możliwości jest duża i ostatecznie okazuje się też, że to jest w pewnym sensie zbawienne, bo okazuje się, że jak się samemu pewne rzeczy robi, to się osiąga taki efekt, jaki się chce. Nie? Mam doświadczenie pracy z różnymi na przykład drukarzami, tłoczniami płyt, że zawsze z nimi są jakieś problemy, bo człowiek wymaga od nich czegoś więcej. No i się okazuje, że oni albo nie są w stanie zrozumieć tej poziomu tych potrzeb, dlaczego to ma być takie, no już daj pan spokój, a się okazuje, że jednak dążąc do jakiegoś jakościowego rezultatu, który sobie zakładamy na samym początku, no okazuje się, że jeśli samemu się tego nie zrobi, no to nie ma szansy, żeby uzyskać ten efekt innymi metodami, na przykład zlecając to wyprodukowanie jakiejś instytucji.
Czyli też jesteś trochę takim self-manem.
Teraz to już w ogóle chyba bardzo self.
Mnóstwo instrumentów i tak sobie myślę, że mnóstwo projektów. Jak ty to sobie układasz, jeżeli chodzi o hierarchię i czas, kalendarz? W tej chwili pracujesz nad kilkoma rzeczami równolegle?
To w ogóle wiesz, od samego początku tak to wygląda. Przede wszystkim tak, zajmujemy się muzyką, która nie jest nikomu do życia niezbędna. Więc musimy mieć taką świadomość, że to nie jest obszar aktywności ludzkiej, który jest jakiś taki bardzo lukratywny. Tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby zajmować się muzyką i żyć dalej, jest to, że się zajmujemy wieloetapowo, wieloobszarowo, wielowarstwowo, wszystkim jednocześnie. No i licząc na to, że gdzieś się to w końcu na plus zamknie. I tylko dzięki temu tak naprawdę, że to jest poukładane, no to można sobie jakąś przyszłość na tym budować. Jest to przyszłość ryzykowna, owszem, no ale ponieważ udaje się przez ostatnie 11 lat, to tym sukcesem w przyszłości postrzeganym jest właśnie kontynuowanie takiego udawania się i No i liczę na to, że tak się stanie. Natomiast pomaga mi w tym chyba, tak mi się wydaje, najbardziej wykształcenie ekonomisty. Bo ostatecznie ja jestem ekonomistą i dla mnie organizowanie i zarządzanie projektami jest czymś po prostu takim naturalnym. Więc to, że jestem w stanie przeprowadzić tak wiele różnych projektów jednocześnie i współpracując z różnymi środowiskami, bo czasem to są przecież środowiska jakieś nieformalne, a czasem są to instytucje, Ministerstwo Kultury i różne bardzo sformalizowane obszary, gdzie trzeba umieć poruszać się wężowymi ruchami, żeby dotrzeć do jakiejś mety.
Wiedzieć, gdzie młotek przyłożyć.
Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale kto wie. No, w każdym razie to są te skłonności do tego, żeby proces działania był zorganizowany. Jak się kończy Akademię Ekonomiczną, no to, że proces organizacji składa się z tych poszczególnych czterech etapów, jest już po prostu taką krwią naturalną i teraz wyobrażam to sobie, że tak pracują wszyscy, w sensie wszyscy, którzy planują działalność, zarządzają działalnością, zarządzają czasem, ludźmi, kapitałem, środkami, że oni właśnie robią to samo, tylko my robimy to w dziedzinie muzyki i jest to oczywiście trudniejsze, bo nie poruszamy się w jakichś sprawdzonych kanałach działania, wytyczamy sobie trochę te drogi na nowo, budujemy swoje własne środowisko, nie jesteśmy częścią jakiegoś ruchu typu hip-hop, czy reggae, czy punk, czy muzyka folkowa, tylko jesteśmy taką samotną wyspą, trochę pływającą po wodach kultury polskiej, muzycznej. Czasem bardzo bezludną, czasem jednak bardziej. Ale tak, to jest właśnie połączenie tych wszystkich elementów, czyli jakaś efektywność zarządzania, wieloobszarowość, dywersyfikacja działalności. Jeśli dalej miałbym przekładać terminologię ekonomiczną, to jak najbardziej, bo gdybym tylko grał na instrumencie, na pewno już musiałbym szukać innej pracy, a dzięki temu, że zajmuję się i muzyką komponowaną, taką, którą gramy na koncertach z małymi instrumentami, czy na jakichś innych koncertach, to oprócz tego jeszcze przecież nagrywamy muzykę do filmu, do teatru, wydajemy płyty, ale też odpowiadam na różnego rodzaju zapotrzebowania, współpracy na przykład z Europejską Stolicą Kultury, stworzenia muzyki do różnych wydarzeń, które w tym czasie się odbywały, czy na przykład zaaranżowania jakichś zespołów instrumentalnych nietypowych, czy jak prowadzenia działalności edukacyjnej, publicystycznej, wydawniczej, no można wystawienniczej, no tak. Można by to mnożyć i właśnie dzięki temu zróżnicowaniu, nazwijmy to w cudzysłowie produktowemu, jest jakakolwiek szansa na to, żeby czasem grać muzykę, jeśli jest takie zapotrzebowanie, jeśli jest taka możliwość, na przykład ze strony, nie wiem, zaproszenia jakiegoś festiwalu, a czasem się skoncentrować na działalności edukacyjnej.
No jest też dużo w tym pasji.
To ja ci powiem a propos pasji, bo niedawno o tym rozmawiałem ze swoją dziewczyną. Okazuje się, że bez bycia pasjonatem po prostu pracuje się dużo trudniej w każdym zawodzie i taka działalność, jaką tutaj realizuję, ona jest możliwa tylko dzięki takiemu dogłębnemu zanurzeniu się w tym, co robię, a to jest możliwe tylko dzięki temu, że ja się z tym w stały sposób pasjonuję. To jest takie odkrywanie na nowo tych lądów już istniejących lub nieistniejących, dochodzenie do jakichś zaułków, meandr takiego różnego myślenia o dźwięku, o sztuce dźwięku. I to w rezultacie wymaga no, jakichś setek godzin tak naprawdę poświęcenia wszystkiego. Ja się właśnie w życiu niczym innym nie zajmuję, ale tylko dzięki temu to jest możliwe. Jak mówisz, że to jest pewnego rodzaju rzemiosło, oczywiście to rzemiosło się wykształca w latach, w jakichś tam kolejnych etapach, krokach tej działalności, ale bez tej pasji, jeśli ktoś nie ma pasji, to się w takiej działalności męczy. Ja się w niej odnajduję i biegnę do pracy ochoczo. Niektórzy tego po prostu nie doświadczyli nigdy w życiu. Nie?
Zaczęliśmy od snów, od muzyki, od instrumentów. Zapytam na koniec o to pierwsze zetknięcie z instrumentem, bo tak się zwykło patrzeć na nasze wybory życiowe, że one czasami są zdeterminowane tym, co się wydarzyło, gdy byliśmy dziecięciem. Pamiętasz swój pierwszy instrument albo pierwszą sytuację, w której pojawiał się instrument i to gdzieś się wbiło ci w pamięć, gdzieś tam powraca, a może niedawno sobie uświadomiłeś, że był taki moment. Bo ja takie historie, jak miałem 5 tam, czy 6 lat, przypomniałem sobie i to dość niedawno.
Ja oczywiście pamiętam, jakie miałem instrumenty w tych najmłodszych latach. To były dwa instrumenty, organy elektroniczne Elwirka, były takie polskiej produkcji, oraz gitarę akustyczną firmy Defil. Lubińskiej fabryki dolnośląskiej. Ale wiesz co, oczywiście no, miałem jakiś kontakt z tymi instrumentami, grałem na nich, nawet później jak już byłem nastolatkiem i zakładałem swoje pierwsze zespoły, no to oczywiście to już było taki kontakt, powiedziałbym, bardziej świadomy z tymi instrumentami, ale Ale wiesz, czy one spowodowały, że ja akurat poszedłem w stronę muzyki, to trudno jest powiedzieć. Nie? Na pewno, wiesz, muzyka była obecna u mnie w domu, ale też nie była stawiana na jakimś takim piedestale, że to jest jakiś absolut, któremu trzeba poświęcić życie. Raczej była to muzyka obecna na zasadzie muzyki rozrywkowej, która gdzieś się tam sączyła. Natomiast nie wiem, wiesz, w którym momencie to się stało, no ale zawsze byłem fanem muzyki i zawsze się tym dogłębnie interesowałem. Zawsze zbierałem nagrania, najpierw na kasetach magnetofonowych, później na płytach kompaktowych i to mi zostało. Takie bogate doświadczenie słuchania wielu gatunków różnej muzyki. No i oczywiście w pewnym momencie, jak sobie przypomnę ten etap rozwoju słuchania muzyki, no to zacząłem docierać do muzyki eksperymentalnej, eksperymentującej z różnymi źródłami dźwięku i takie zainteresowanie nietypowymi instrumentami, jakimi się zajmuję dzisiaj, wynika bezpośrednio pewnie z tych doświadczeń, że grając w szkole muzycznej na kontrabasie, jednak w pewnym momencie zaczęły mnie bardziej interesować źródła takie mniej oczywiste, a ponieważ znałem takie zespoły czy takich wykonawców, którzy zajmowali się eksploracją tych źródeł dźwięku już od wielu lat, to szukając dojścia do takich nagrań, zacząłem się po prostu w zwykły sposób interesować takimi instrumentami, kupować je, wymyślać takie formuły, a później szukać ludzi, którzy by byli w stanie te formuły zrealizować.
Powrócę do wątku, który nam przemknął, łażenia po mieście. To było a propos też tych miejsc, gdzie ludzie pozbywają się całkiem potrzebnych rzeczy. Czy masz takie miejsca we Wrocławiu, albo jest takie miejsce, co do którego możesz powiedzieć, że tam brakuje muzyki i chciałbyś na przykład coś zrobić lub postawić w postaci rzeźby?
A, no to problem stary jak świat. Przede wszystkim od razu możemy sobie jasno powiedzieć, że jak rozmawiamy z ludźmi zorientowanymi na sprawy dźwięku w mieście, audiosfery czy muzyków, którzy się jakoś tym interesują, no to po prostu odbieramy taki komunikat, że właściwie nie ma we Wrocławiu identyfikacji dźwiękowej miasta. Że to, co nie wiem, mogą powiedzieć na przykład poznaniacy o koziołkach na swoim ratuszu bodajże, no to jest właśnie to, że nie mówię tutaj o produkcji gadżetów turystycznych, które mają sławić miasto w ten sposób, ale my nawet nie mamy takiego niczego własnego. Nie chodzi o to, żeby to był produkt eksportowy dla turystów, tylko chodzi o to, żebyśmy my mogli powiedzieć, że to jest dźwięk typowy dla tego miejsca, więc no niestety jest tym słabo, bo tak, mamy oczywiście bijący dzwon na wieży ratusza miejskiego, ale to jest na tyle dźwięk nierozpoznawalny, w sensie dla przeciętnego przechodnia to ten dzwon po prostu brzmi tak jak każdy inny dzwon.
No mamy hejnał jeszcze.
Ale ten hejnał jest martwy, w sensie taki mamy go formalnie, no bo być może miasto nawet musi mieć taki hejnał, ale jakbyśmy się zapytali przeciętnego przechodnia, czy potrafi zanucić melodię, to nikt go nie zna. On nie jest żywym elementem dźwiękowym w naszej przestrzeni. Takie poszukiwanie, czy takie odkrycia, nazwijmy to, już dawno spowodowały we mnie taką potrzebę, że skoro przecież mamy tutaj w mieście taką działalność muzyczną dosyć aktywną, nie jak to wygląda w innych miastach, ale we Wrocławiu mamy na przykład kolegów zespołu Carbido, Pawła Czepułkowskiego, Michała Litwińca i mamy też całą działalność małych instrumentów i jakbyśmy sobie wyobrazili, że w tym mieście co roku powstaje jakiś instrument albo jakaś grupa nowych instrumentów, to w ogóle aż się to dziwne wydaje, że w mieście, w przestrzeni publicznej, a przecież pracujemy dla miasta, nie jesteśmy takimi prywaciarzami, którzy tylko zamknięci w garażu coś tam sobie rzeźbią na własny rachunek. Pracujemy dla miasta i stanowimy w pewnym sensie nawet takie miejskie oblicze dźwiękowe, jeżdżąc po całym świecie, pokazując to, co robimy we Wrocławiu. No to ostatecznie wydaje się to aż dziwne, że w tym mieście nic nie gra. I już rozmowy na temat takiego obiektu dźwiękowego, który byłby takim muzycznym obiektem właściwym tylko temu miastu, że byłby to obiekt niepowtarzalny, grający jakąś sekwencję dźwiękową, którą można usłyszeć tylko i wyłącznie w tym mieście jako jedynym na świecie, no to już chyba prowadzę z miastem od 2011 roku. I już były rozmowy, już były projekty i generalnie no niby klimat jest na tak, ale no nie wiem, co jest takiego trudnego, żeby ostatecznie przypieczętować projekt takiego pomysłu i żeby go zrealizować. Na pewno jest to bardzo istotne i coraz częściej to do mnie wraca i nawet jak sobie przypominam teraz, zostałem taką propozycję, żeby napisać w ogóle książkę o zjawiskach, takich osobliwościach dźwiękowych Wrocławia, no to wciąż, jak podsumowałem sobie ilość wątków muzycznych, instrumentalnych naokoło Wrocławia, no to wciąż nie można w tych wątkach znaleźć niczego, co byłoby związane z takim dźwiękiem w przestrzeni miejskiej. I to znowu przypomina mi o tej potrzebie, że dobrze by było coś takiego zrobić. I teraz jak przygotowujemy nową pracownię dla małych instrumentów na ulicy Ruskiej, no to już jakby taka forma, że ta pracownia oczywiście będzie umieszczona wewnątrz budynku, ale żeby był jakiś komunikat, że ona tam jest, no to, że jakaś instalacja dźwiękowa powstanie na zewnątrz tego budynku, no to też już jest jakby elementem tej obecności na ulicy Ruskiej. Natomiast jest to wciąż dosyć trudne, bo to oczywiście jest zawsze kwestia pieniędzy, budżetu, jakichś możliwości dyspozycji czasowych, pomysłów, możliwości akceptacji tych pomysłów, bo to też nie jest takie proste, nie da się wszystkiego powiesić w przestrzeni miejskiej, bo taka instalacja może zagrażać obywatelom, ale tych pomysłów jest dosyć dużo i liczę na to, że w końcu przynajmniej przy pracowni małych instrumentów się taka instalacja pojawi i będzie to może jedna z pierwszych stałych takich instalacji dźwiękowych, które w jakiś sposób będą określały tożsamość dźwiękową tego miejsca. Liczę na to też, że Galeria Toy Piano, którą mam zamiar tam prowadzić w ramach takiego publicznego dostępu do tej pracowni, będzie też takim miejscem, w którym na stałe piszemy się w kulturę miasta, promując pewną działalność kultury instrumentu muzycznego, bo taki też mam plan, żeby to miejsce przyciągało ludzi, którzy są zorientowani właśnie na tego typu odkrycia, poszukują takich rozwiązań. Oczywiście nie będzie to działalność skierowana tylko do obywateli tego miasta, chociaż pewnie tym osobom będzie najbliżej, ale liczę na to, że skoro otwieramy jedyną na świecie galerię Toy Piano, to będziemy mieli tutaj gości z całego świata. No i tak sobie też wyobrażam przyszłość tej działalności, która będzie coraz bardziej w szeroki sposób dedykowana odbiorcom, a nie tylko osobom, które mają szansę współtworzyć mały instrument.
Niech te plany jak najszybciej się ziszczą. Dzięki za rozmowę.
Mam taką nadzieję. Dzięki również.
To była kolejna rozmowa z cyklu Ciekawi ludzie w ciekawych czasach. Tak, co tydzień włączam mikrofon i wdaję się w rozmowę z artystą, artystką, społecznikiem, aktywistą, kreatorem, osobą, która w znaczący, indywidualny sposób układa sobie relacje ze światem. Na własnych zasadach, czasem w sporze z otoczeniem, czasem nad wyraz łagodnie. To zawsze są postacie, które skłaniają do zastanowienia, inspirują, zaskakują. Zapraszam do subskrybowania podcastu. Dajcie znać innym. Ciekawi ludzie w ciekawych czasach. Nazywam się Andrzej Jóźwik. Do usłyszenia.